Wydawnictwo Genius Creations przedstawia Katarzyna Rupiewicz Redlum. Czyta Wojtek Masiak. Prolog. Edward i jego przyjaciele wypili dostatecznie dużo wina, by wsadzić głowy w paszczę lwa. Na wypadek, gdyby sam alkohol nie wystarczył, jechali we trójkę. Tak, żeby każdy musiał zgrywać hojraka przed pozostałymi. Byli młodzi, dobrze urodzeni i spragnieni szaleństw. A czy istniało coś bardziej szalonego niż spędzenie nocy w Redlum? Edward nerwowo przełknął ślinę na widok murów, których wyblakła czerwień przedzierała się przez ścianę lasu. W czasach, gdy jeszcze był dzieckiem, niańka opowiadała mu legendy o tym miejscu. Podobno umocnienia przewyższały największe drzewa, a na otwartym terenie ciągnęły się aż po horyzont. Dziś nie robiły już tak dużego wrażenia, ale młodzieniec potrafił sobie wyobrazić, jak wyglądały ponad 1000 lat wcześniej. Ponaglił konia, by towarzysze nie pomyśleli, że obleciał go strach. W końcu Olivier powiedział mu, że miasto żyło z turystów, a opowieści, które o nim krążyły, miały przyciągać żądnych wrażeń ryzykantów. Nikt nie przyjeżdżałby do Redlum, gdyby rzeczywiście miał marne szanse na powrót. Edward rozejrzał się. Nawet pijany nie mógł nie zauważyć, że są sami.
— Co z tobą, mały, tchórzysz? — krzyknął Olivier. — Masz nadzieję, że będziesz mógł zawrócić? — odciął się Edward. — Mam nadzieję, że mają karczmę i burdel — powiedział tamten ze śmiechem. Zbyt głośnym, by zabrzmiał naturalnie. Niemal równocześnie ściągnęli wodze i z tempa podjechali do bramy. Na spotkanie wyszedł im dość herlawy strażnik. — Witamy w Redlum — powiedział kłaniając się. — Czy mają panowie świadomość tego, gdzie przybyli?
— Pewnie, że mamy — wrzasnął Olivier. — Redlum! Piekło i niebo jednocześnie!
— Gówno macie, a nie świadomość — ocenił mężczyzna i nawet nie zadał sobie trudu odczytania ich myśli. —
Proszę pamiętać, że wjeżdżają panowie na własną odpowiedzialność. Życzę miłego pobytu, powiedział żołnierz, ponownie się kłaniając.
Młodzieńcy w odpowiedzi tylko wybuchnęli śmiechem. Wartownik nie posiadał daru jasnowidzenia, ale mimo to czuł, że więcej ich nie zobaczy.
Nawet nie zapytał, po co przyjechaliśmy, zauważył Olivier, trącając łokciem milczącego Gabriela. Szanują tu przyjezdnych.
Edward chciał zażartować, ale głos uwiązł mu w gardle, gdy tylko wjechali do miasta. Budowle sąsiadujące bezpośrednio z bramą stanowiły dziwną zbieraninę. Po jednej stronie stał dwór większy niż siedziba jego ojca. Trudno mu było także odmówić przepychu, nawet jeśli ociekające złotem ornamenty budziły raczej niesmak niż podziw. Naprzeciw niego mieściło się coś, co Edward nazwałby zamkiem. Dawną, warowną twierdzą, jakich nie budowano już od setek lat. Im dalej wjeżdżali w Redlum, tym bardziej jednolita stawała się zabudowa. Po obu stronach szerokiej drogi stały wielkie drewniane budynki. W dzisiejszych czasach mało kto budował jeszcze z drewna, a domów tej wielkości ludzie nie stawiali chyba nigdy. No, może ci starożytni, którzy wznosili miasta z szarego kamienia. Domy różniły się barwą, kształtem okien i zdobieniami, lecz nie szerokością ani wysokością. Przylegały do siebie tak ciasno, że Edward czuł się, jakby sławne mury Redlum otaczały go z każdej strony. Niezupełnie tak to sobie wyobrażał. Nigdzie nie widział straganików z amuletami, ani stoisk z drogimi zegarkami wytwarzanymi przez gobliny. Nie wiedział, gdzie szukać sukubów, których uroda i brak zahamowań były słynne w świecie. Jak mógł znaleźć potężnych magów czy jasnowidzów, albo chociaż ujrzeć cudaczne fauny? Na nieskazitelnie czystych ulicach nie dostrzegał żywej duszy. Nic nie wskazywało na to, że ktokolwiek tu mieszkał. Coraz mniej pewni siebie powoli jechali główną drogą, która zaprowadziła ich prosto do karczmy, z ogromnymi i zapewne kosztownymi frontowymi oknami.
Właściwie tylko dzięki nim zgadli, że to właśnie jest gospoda, bo nigdzie nie było żadnego szyldu. Budynek sprawiał też wrażenie starszego od pozostałych, może z powodu ciemnej barwy drewna. Zsiedli z koni i przywiązali wodze do pachołków przy korycie z wodą.
Co za dziura, mruknął Gabriel. Nie mają nawet stajni.
Edward znowu się rozejrzał. Cisza i pustka. Żadnych dziwek, żadnych atrakcji, żadnych mieszkańców. Nic, dlaczego warto było ryzykować życie. Powinni zawrócić i pojechać do normalnej karczmy z normalnymi dziewczynkami, gdzie wspólnie wymyśliliby mrożącą krew w żyłach opowieść dla przyjaciół. Za późno. Oliwier otwierał już drzwi karczmy, a Gabriel podążał za przyjacielem jak cień. W środku młodzieńcy zastali tylko staruszka i karczmarza krzątającego się między stołami.
Dlaczego w tak dużym mieście nie ma w gospodzie gości? Zastanawiał się Edward. O tej porze powinni być tu przecież jacyś kupcy, turyści albo chociaż miejscowi.
Witamy panów w Redlum, powiedział karczmarz kłaniając się. Czym mogę służyć?
Piwa! Rzucił Oliwier. Tylko porządnego, nie żadnych szczyn i trzy pokoje, najlepsze jakie macie.
Służę uprzejmie, odparł gorliwie oberżysta. Mężczyźni rozsiedli się wygodnie na ławach. Staruszek w kącie drzemał nad glinianym kubkiem. Edward nigdy nie widział tak przestronnej karczmy. Stoły były rozstawione możliwie jak najdalej, jeden od drugiego, choć w normalnej gospodzie zmieściłoby się ich tutaj dwa razy tyle. Wrażenie przestronności potęgował nienaturalnie wysoki sufit, przywodzący na myśl salę balową. Uśmiechnięty karczmarz przyniósł im dzbany z piwem i kufle. Oliwier skosztował napoju z zabawnym wyrazem skupienia na twarzy. Można by pomyśleć, że ocenia pierwszą butelkę wina z tegorocznego zbioru.
No, masz szczęście, mruknął. Byle następne dzbany nie były gorsze.
Oczywiście, proszę pana, powiedział oberżysta z uśmiechem.
Widzicie, jak nas traktują? Pewnie rzadko miewają tak dostojnych gości, szepnął Oliwier.
Chciałeś powiedzieć tak nadzianych,
mruknął Gabriel. Karczmarz nie zareagował. On również nie pasował Edwardowi do utartego obrazu właściciela gospody, bo chociaż zwracał się do nich grzecznie, to jego spojrzenie było śmiałe, jakby rozmawiał z równymi sobie. Z wyglądu przypominał młodzieńcowi drwali, których ten widywał czasem w rodzinnych lasach. Silny mężczyzna o skórze spalonej słońcem i włosach potarganych przez wiatr. Tylko jego twarz wydawała się gładsza, a ubranie schludniejsze i znacznie droższe. Gdy karczmarz upewnił się, że nie potrzebują niczego więcej, poszedł do kuchni. Po chwili wyłoniła się stamtąd dziewczyna, która niosła w rękach stos czystej pościeli i pochylała głowę tak nisko, że jej jasne włosy opadały na zarumienione policzki.
A jednak mają tu jakieś atrakcje!
Oliwier klepnął ją w tyłek, gdy mijała ich stolik. Dziewczyna odwróciła się błyskawicznie i nim pościel upadła na podłogę, wbiła szpony w jego przedramię. Usta, znacznie szersze niż u człowieka, skrywały zwierzęce kły. Gdy z jej gardła wydobył się złowrogi warkot, Edward niemal rzucił się do ucieczki. Oliwier zerwał się na równe nogi i w panice odepchnął dziewczynę od siebie. Edward był pewien, że to może ją co najwyżej zdenerwować, lecz służąca upadła na podłogę. Zdążył jeszcze zauważyć, jak jej złociste oczy wypełniają się łzami. Potem odwróciła twarz, podniosła się i kilkoma susami podbiegła do wiodących na górę schodów.
Trzeba to opatrzyć, powiedział cicho karczmarz, wyciągając zza szyn kwasu bandaże.
Od kiedy oberżyści mają pod ręką opatrunki?
Pomyślał przytomnie Edward. Jasna koszula Oliwiera nasiąkała krwią w miejscach, gdzie szpony przebiły skórę.
Przeklęta maszkara! Co to do cholery było?
Krzyknął zraniony mężczyzna.
Radzę uważać, mruknął oberżysta. W Redlum nigdy nie wiadomo, z kim ma się do czynienia.
Co ty pieprzysz? Po co komuś taki potwór? To się powinno trzymać na łańcuchu!
— wydzierał się spanikowany Olivier.
— Kiedy mój pies mnie pogryzł, ojciec kazał go zabić — powiedział Gabriel.
— Żądam batów!
— krzyknął Olivier, wychylając kufel do dna. — Za podniesienie ręki na szlachcica! Edward nie rozumiał zuchwałego zachowania towarzyszy. Miał ochotę spieprzać i to jak najdalej stąd. Ale słyszał, że włóczenie się tu po ciemku jest bardzo złym pomysłem, a właśnie zapadał zmrok. Kątem oka zauważył, jak karczmarz chowa opatrunki z powrotem i cała ta sytuacja wydała się młodzieńcowi podejrzana.
— Czy pan wie, w jakim mieście się znajduje? — spytał cicho karczmarz.
— A czy ty wiesz, kim ja jestem?
— wrzasnął zacietrzewiony Olivier i spojrzał na przyjaciół.
— Pilnujcie go, sam pójdę po tę maszkarę.
Nim jednak którykolwiek z nich zdążył się ruszyć, drzwi wejściowe skrzypnęły cicho, a do środka weszła czwórka młodych ludzi. Trzech mężczyzn i kobieta, której rude loki przyciągały uwagę równie skutecznie, co męski strój. Ubrani byli zgodnie z powszechną w dużych miastach modą, w elegancko skrojone zamszowe kaftaniki, oficerki i skórzane spodnie. Jak na komendę wszyscy spojrzeli na poplamiony krwią rękaw Oliviera.
— Nie wiedziałem, słodki, że tak brutalnie obchodzisz się z gośćmi — powiedział jeden z przybyłych.
Edward ledwie zapanował nad chęcią ucieczki, gdy zauważył, że kły przybysza były wyraźnie dłuższe niż pozostałe zęby.
— Panowie w Redlum po raz pierwszy, czy może po raz ostatni? — spytał drugi z mężczyzn.
Pozostała trójka się roześmiała, a dziewczyna nerwowo oblizała wargi. Pomyśleć, że jeszcze kilka lat temu, po przeczytaniu pewnej powieści dla dorastających chłopców, młodzieniec marzył o spotkaniu z wampirzycą. Przyglądający im się uważnie Edward nie miał już złudzeń. Wszyscy mieli cholerne, nieludzkie kły.
— To nie są moi goście — wyjąkał karczmarz.
Wampir spojrzał pytająco na oberżystę.
— Proszę się częstować. Dodał już nieco pewniejszym głosem.
Edward pomyślał, że to sen, że nic takiego nie mogłoby się wydarzyć w normalnym świecie. Pobiegł w głąb budynku, licząc na cud, albo chociaż na tylne wyjście. Nie usłyszał ani kroków za sobą, ani przyspieszonego oddechu. Ktoś nagle złapał go za ramię, a gdy Edward próbował się wyrwać, wykręcił mu ręce do tyłu. Młody człowiek szarpał się ze wszystkich sił. Na darmo. Usiłował kopnąć napastnika albo upaść na kolana i jakoś się wyślizgnąć. Wierzył, że jeszcze coś wymyśli, lecz oszalałe bicie serca nie pozwalało się skupić, wypełniając echem czaszkę. Przecież to nie mogło się tak skończyć. Miał rodzinę, miał plany na przyszłość. Nie mógł umrzeć gdzieś na końcu świata. Wampir objął go mocniej, a chłopak poczuł ukłucie, jakby ktoś wbił mu w szyję sopel lodu. Chciał się wyrwać, ale ciało odmawiało mu już posłuszeństwa. Opadł bezwładnie podtrzymywany przez mężczyznę. Edward wciąż wierzył, że to nie koniec. Wierzył aż do ostatniego tchu. Karczmarz podszedł do staruszka.
— Jeszcze raz to samo? — spytał.
Starzec uniósł powieki, ukazując pozbawione źrenic białka.
Nie, mdli mnie już od samego dźwięku.
Hessander wskazał na stolik, wcześniej zajmowany przez trzech młodzieńców, na którym teraz oni sami stawali się kolacją. Słodki lubił wampiry, bo niewiele było w Redlum równie kulturalnych i inteligentnych istot.
Mieszkasz tu tyle lat i jeszcze się nie przyzwyczaiłeś? Uśmiechnął się Słodki. Muszę powiedzieć na nie, że już nie trzeba szykować łóżek.
Jutro też pojawią się goście, którzy poproszą o trzy najlepsze pokoje, oznajmił starzec. Będzie wśród nich...
Nie mów, wolę mieć niespodziankę. Chcę tylko wiedzieć, czy zostaną na noc.
Tak, powiedział jasnowidz.
W porządku i odwróć oczy. Lubię, gdy rozmówca patrzy w teraźniejszość.
Starzec zamknął powieki, by po chwili spojrzeć na karczmarza bladoniebieskimi źrenicami.
Mieszkasz tu tyle lat i jeszcze się nie przyzwyczaiłeś?
Zadrwił Hessander. Słodki nie lubił jasnowidzów, tak samo jak nie lubił przyszłości i przeszłości. Drzwi karczmy otworzyły się na oścież. Zapadła noc, a Redlum budziło się do życia.